3 listopada, pierwszy piątek listopada, a skoro piątek, to jak od 32 lat już prawie audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą w naszym studiu również. Temat, który dzisiaj chcemy podjąć, został zaproponowany przez naszych gości. Zaraz się dowiemy, kim oni są i dlaczego taki temat. Powiem tylko tyle. Misja miłości, małżeństwo i pasja. Tak ten temat dzisiaj formułujemy, tak go chcemy rozpocząć. Przy okazji już też na początku zapraszam Was, drodzy słuchacze, do tego, żeby być z nami poprzez kontakt na Facebooku na przykład, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam jest zapowiedź dzisiejszej audycji, tam jest również pytanie, które dzisiaj do Was chcemy skierować. Pytanie jest zawsze po to, żeby jakoś podtrzymać tę naszą dyskusję, jakoś sprowokować Was do tego, żebyście nam na to pytanie odpowiadali, ale wydaje mi się, że dzisiejsi goście też są odpowiednimi adresatami pytań różnych, które mam nadzieję, że będą się też pojawiać wśród naszych słuchaczy. Ale pytamy tak na początku o to, jak rozwijać swoją wiarę poprzez pasję. Jakieś pomysły już się pojawiają, bo mamy kilka komentarzy. Czekamy na kolejne, czyli jak rozwijać swoją wiarę poprzez pasję. Mamy też bramkę SMS-ową 536-600-500, 536-600-500 i tam możecie też do nas napisać. Prosimy też, by podać swoje imię, pisząc SMS-a, i tam czekamy na odpowiedzi, na komentarze, na pytania. Będzie też moment, kiedy podamy numery telefonów dla młodych słuchaczy. Będzie można zadzwonić, będzie można się wypowiedzieć, zapytać, ubogacić nas swoim dobrym słowem, mam nadzieję. A zatem raz jeszcze, misja miłości, małżeństwo i pasja. No to już temat nam trochę zdradza, że jest z nami małżeństwo. Ale gdybyście mieli tutaj taką kamerę zainstalowaną i zobaczyli, kto tutaj w studiu siedzi, to byście na pewno nie powiedzieli, drodzy słuchacze, że to małżeństwo już, bo raz, że młodo wyglądają, bardzo młodo, a dwa, że też są bardzo młodzi jeszcze, mimo tego, że czas płynie szybko. Marta i Peter Rowell, witamy Was serdecznie w Radiu Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże.
Rowell, takie nazwisko, które gdzieś tutaj się pojawia ze znakiem zapytania w mojej głowie, a może w głowach słuchaczy również. Marta ma nazwisko po mężu, tak?
Tak.
Zgadza się.
A Peter ma nazwisko i imię po kim?
Ja mam nazwisko, nazwisko mam, że tak powiem, rodzinne, to jest po tacie nazwisko. Imię jest po dziadku, bo nazywa się tak samo jak ja. No, historia tego nazwiska jest dosyć prosta. Jestem z rodziny takiej mieszanej. Moja mama jest Polką, urodziła się w Polsce, a tata jest rodowitym Szkotem, więc rodzice jeszcze nie zdecydowali się, gdzie będą mieszkać, jak ja się urodziłem, i tak wyszło, że mam dosyć nietypowe imię w Polsce.
Zdradziłem, że jesteście małżeństwem i że wyglądacie młodo. A ile macie lat? Możecie powiedzieć? No Peter, powiedz ty, bo Marty nie będziemy pytać.
Ile ja mam? Razem z Martą jesteśmy w tym samym wieku. Jesteśmy tam 3 tygodnie różnicy mniej więcej między nami jest. I mamy 22 lata.
Więc... I już jesteście małżeństwem.
Tak, dosyć młodym małżeństwem jesteśmy.
Ale jesteście też młodzieżą. Czujecie się jako młodzież, czy jako już dorośli? Jak to...
Patrząc chyba po naszych charakterach i naszych zamiłowaniach, to można tak powiedzieć. Jeszcze jesteśmy dosyć młodzi duchem też.
Bardzo dobrze. Mam tu takiego maila przed sobą z 2 sierpnia. Pozwólcie, że parę zdań przeczytam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wraz z małżonką jesteśmy stałymi słuchaczami, widzami Czasu Wzrastania Westerplatte Młodych. I zawsze ciekawią nas zaproszone osoby i świadectwa, które mają do przekazania. Po ostatniej audycji rozmawialiśmy ze sobą i pomyśleliśmy, że my również moglibyśmy zaoferować nasze świadectwo i historię o tym, jak nasza wspólna pasja kształtowała nas jako parę, narzeczeństwo, a teraz jako małżeństwo. Peter, pamiętasz, jak pisałeś tego maila?
Tak, tak, jeszcze pamiętam, ukradkiem w pracy pisałem go.
A po której audycji, ty pamiętasz, z kim to było?
Szczerze mówiąc nie, dla nas to był czas dosyć taki zabiegany.
Po ślubie.
Nie pamiętam, to było po ślubie jeszcze, nie wiem czy nawet, który to był dokładnie sierpnia?
2 sierpnia ja mam tutaj datę.
To jest jakoś jeszcze przed samą naszą pielgrzymką, więc to było tak naprawdę, że tak powiem, trochę na szybkiego, ale z takiego... Nie wiem, tak nagle natchnęło mnie w pracy, żeby spróbować. Może będą nami zainteresowani, może ludzie też by byli ciekawi czegoś, co jest wokół nas, a no nie słyszę się aż tak dużo o tym. To jest taki niszowy temat może trochę. Mm-hmm.
I ty pisałeś z Martą tego maila, czy za komuniką Martą, jak to było?
No właśnie, tak to było, że Peter pewnego momentu przychodzi do mnie, a wiesz, że wejdziesz w telewizji? A ja mówię, co? Niemożliwe, o co chodzi, nie? I on mówi, że właśnie napisał i ta prośba została tam przyjęta, zostaliśmy zaproszeni i ja tak miałam na początku taki duży stres, jak to będzie, o czym będziemy mówić, no a jak to, o czym, o sobie, o naszym świadectwie, o tym, czym się zajmujemy, jak to nas kształtuje i po prostu jak nasze życie płynie. Mamy nadzieję, że z Panem Bogiem.
Trudno było zdobyć się na napisanie tego maila?
Nie wiem, czy rzeczywiście trudno. Może była jakaś taka bariera do przełamania, ale tak z natury zawsze szukałem jakichś nowych ścieżek rozwoju. Starałem się tak ciągnąć nas trochę jako parę. Zawsze gdzieś, gdzie nie byliśmy, robić coś, czego nie robiliśmy. Ja osobiście lubię szukać wyzwań. Tak jak pomimo tego, że pewna stałość jest w codziennym życiu, tak szukanie wyzwań to też jest jakaś forma, która daje trochę tej adrenaliny, daje czegoś nowego, daje nowych takich perspektyw. Też jeżeli to jest coś ciekawego, coś budującego, coś, co może jeszcze bardziej nas rozwijać. Więc wydaje mi się, że dosyć naturalnie.
Znacie się już jakiś czas. Ile mieliście lat, kiedy się poznaliście i gdzie to było?
Jak się poznaliśmy, to mieliśmy gdzieś 12-13 lat i to było pierwsza klasa gimnazjum, pierwszy dzień.
Chodziliście do jednej klasy?
Tak, do jednej klasy. To, więc te 3 lata tak nam minęło, że nieraz tam gdzieś do siebie pisaliśmy, ale baliśmy się ze sobą porozmawiać, jak to tacy młodzi jeszcze... niedojrzali. Ja byłam też tak nastawiona, nie, ja jestem za młoda na żadnych chłopaków. To jest teraz bez sensu. No i tak te 3 lata minęły, no ale jak już się kończyło to gimnazjum, to tak coraz więcej z sobą rozmawialiśmy. Peter gdzieś tam mnie odprowadził do domu nawet, tam około 4 kilometry na pieszo, by mi uciekł autobus i tak dużo rozmawialiśmy. No, ale ja wtedy powiedziałam też, że ja chciałabym mieć męża księdza, bo jestem grekokatoliczką i tam to jest normalne. I on chyba taki był zrezygnowany wtedy.
Byłeś zrezygnowany? Powiedz, bo jesteś, możesz odpowiedzieć od razu.
Na pewno, że tak powiem, te starania o wymarzoną, że tak powiem, kobietę stały się nagle 4 razy trudniejsze. Bo z mojego doświadczenia, gdzie pochodzę z rodziny rzymskokatolickiej, było to po prostu czysto niemożliwe. Więc były bardzo ciężkie warunki do spełnienia na ten moment.
No ale te warunki, nie musiałeś ich w końcu spełnić.
Nie,
na szczęście,
nie musiałem ich spełnić. W końcu widocznie się Marta przekonała, że nie tylko księże potrafią być dobrymi mężami.
No, pomimo wszystko ja byłam bardzo otwarta. I nawet właśnie to były takie w 3 klasie gimnazjum, pojechałam na warsztaty pisania ikon i to były takie pierwsze moje warsztaty, gdzie pojechałam do Warszawy, do rzymskokatolickiej, prowadzone przez rzymskokatolickiego księdza i w takim obrządku, tam mieliśmy msze święta, to były takie właściwie pierwsze msze święte i adoracje w takim, no takim dla mnie po prostu polskim gronie. I to mi się bardzo spodobało, jakoś też tak wpłynęło, jakieś to było takie doświadczenie dla mnie, no takie wewnętrzne i po prostu, i potem przyszedł czas, że pojechaliśmy wspólnie do Portugalii na wymianę.
Taką wewnątrzszkolną,
klasową. I tam wyszło tak, że jakoś zostaliśmy parą.
Tak, to tak wyszło, że no w końcu byliśmy, jako że byliśmy przedzieleni, że tak powiem, w domach blisko siebie, to byliśmy też tak zmuszeni do rozmowy, do przebywania ze sobą. I naturalnie wyszły takie nasze prywatne rozmowy, gdzie zaczęliśmy rozmawiać dużo o naszych prywatnych wartościach. Zaczęliśmy tak między sobą debatować o tym, kim dla nas by był idealny mąż. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak jest u nas w domu. Ja pamiętam, mówiłem wtedy jeszcze o tym, jak u nas była normalna modlitwa w domu, modlitwa rodzinna. I może tak poważnie się zaczęło, jak na gimnazjalistów szczególnie, ale dla nas było po prostu to wtedy ważne, te takie poważne tematy były dla nas no, takie decydujące, bo ja zauważyłem w Marcie kobietę, która jest ciekawa świata, ale ciekawa w ten właśnie dobry sposób, w ten Boży sposób. Była bardzo skłonna, chciała dużo odkrywać więcej i jeszcze na ten czas nie znała aż tak głęboko naszych obyczajów w naszym kościele rzymskokatolickim, w którym ja jestem wychowany od dziecka, a ona nieco inaczej jest wychowana. Jakie możliwości nam daje nasz kościół, a jakie możliwości były u nich na ten czas po prostu.
No, to prawda. I tak, no właśnie, i to otwieranie się tak po prostu trwało. Jak byliśmy już parą, to no takie różne sytuacje, tu Peter podpowiedział jakiegoś księdza, którego może warto gdzieś tam posłuchać, że ktoś się sam mówi, takie rzeczy są, ja cię sunę. I weszłam na YouTube, posłuchałam i tak zaczęło coraz więcej takich treści teologicznych, czyli z wiary dochodzić do mnie. Oczywiście na religię chodziłam, ale to nie była taka zwykła szkolna religia, to była prowadzona w takim klubie ukraińskim przez księdza i tam akurat niestety za dużo treści takich nie było, takich co były w szkołach, a tu dopiero tak na świeżo tak naprawdę zaczęłam poznawać i tak razem zaczęliśmy.
Tak, no. Było takie wspólne, takie nasze początki. Teraz jak sobie wspominamy, to właśnie dużo z tego wychodzi, patrząc jak nas to kształtowało, że poważnie zaczęliśmy może, ale też sami odkrywaliśmy całą tą drogę, no najpierw jako para, później jako narzeczeni, a już teraz jako małżeństwo, że cały czas na nowo odkrywaliśmy naszą wiarę i czym ona tak naprawdę jest.
No i pamiętam, jak to było tak dopiero pierwsze miesiące na naszego związku i Peter pojechał na Lednicę, bardzo chciał pojechać na Lednicę. Ja tam go ciągle oglądałam w telewizji, jak on jest na tej Lednicy, żeby w grupie tanecznej, no to go było nieraz widać, jak to wygląda i byłam taka zazdrosna, bo tam było tyle dziewczyn, jedyny chłopak, a tam tyle dziewczyn wokół niego. Ja sobie myślę, ojeju, a one jeszcze takie dobre katoliczki, pewnie takie wierzące, bo tu jeżdżą. To lepsze partie niż ja. No, to takie były. No, teraz z perspektywy czasu takie śmieszne rzeczy, że o takie rzeczy było się zazdrosnym, ale myślę, że ważne pod tym względem, że ten kierunek był, że ja miałam takie pragnienie, żeby być lepszą, nie? Żeby to było taka zazdrość, że ktoś może być lepszy pod względem, nie wiem, bliskości z Panem Bogiem.
To takie dobre zawody. Czyli chciałaś dorównać Peterowi, czy tak to teraz nazwiesz, czy w ogóle komuś, nie wiem, kto jest najbliżej Pana Boga na świecie?
Wtedy, szczerze mówiąc, tak nie wiem, nie jestem pewna, jak to mogło być.
Mi się wydaje, w takim Marty przypadku, no, może mówię trochę za nią, ale to było właśnie na nowo odkrywanie tej wiary, że tak powiem, tak trochę głębiej, czyli poznawanie sensu tego. Bo jeżeli się jest w szkole jako dziecko, no niestety tych wpływów zewnętrznych, takich światowych już teraz można powiedzieć, które są przekazywane w młodzieży, one nieco się różnią od tych naszych tradycyjnych, często wielodzietnych, w takich wielopokoleniowych rodzinach zakorzenionych. I takich też może, no, wprost mówiąc, z takimi tradycjami, tak jak może było u mnie, że no, wszystko było białe i czarne w domu, że to jest dobre, to jest złe. Myśmy się spotykali na wspólnej modlitwie, takiej typowo rodzinnej, a w wielu domach tego tak nie ma. Pomimo tego, że są wierzące osoby, to dla nich często takim potrafi być w rodzinach tematem tabu wspólna modlitwa. Ona istnieje, ona jest, święta przy stole jest, ale taka codzienna modlitwa, że no mówię, nawet modlitwa różańcowa wieczorem, kiedy cała rodzina się zbiera, w naszym przypadku była to sypialnia moich rodziców i dla nas to była norma, że my razem uklękniemy i my razem się modlimy. A Marta trochę, tak jak sama mówiła na początku, uczyła się tego w trochę inny sposób. Bo ja wiem, że u Marty w rodzinie była modlitwa i ona była zawsze ważną częścią, tylko wiem też, że była trochę inaczej niż pewnie u nas w domu i dla ciebie to było pierwsze może takie przestawienie też, co?
Było to przestawienie, na pewno, no bo przychodziło się do domu i akurat był, pamiętam, rosół. Na pierwszym spotkaniu, jak byliśmy, no i modlitwa przed posiłkiem. U nas akurat była tylko w święta. Więc to też to było coś takiego innego i myślę, że to, że było w języku polskim, pomimo wszystko wpłynęło na mnie, bo no mieszkam w Polsce, ciągle obcuję z językiem polskim, z ukraińskim też, ale ten polski potrafi nieraz trochę bardziej dotrzeć. Po prostu przy niektórych modlitwach, jakichś trudnych słowach może, to tak bardziej oddziałuje. No i potem, tak jak Peter mówi, w sypialni rodziców też, to też nieraz zapraszali, jak już byłam wieczorem u Petera, to tam krękaliśmy na różańcu.
Tu można sobie wyobrazić, jakie to może być skrępowanie dla takiej osoby, że wchodzi do czyjejś rodziny, no jeszcze jako dziewczyna moja w tym momencie, i nagle rodzina zaprasza cię do tego, żeby razem uklęknąć do modlitwy. Więc to domyślam się, że było dosyć ciężko na początku też, ale to już chyba nie mi mówić na ten temat.
No tak, nie jest to takie... Nie było to może trudne, no bo przecież niczego nie jest wymagane wtedy ode mnie. Ale, no ale fajne doświadczenie. I też tak po prostu takie... Dla mnie pokazanie i potem ja też sama staram się dalej odkrywać, jak to zrobić, żeby w naszej rodzinie było tak, żeby było jak najlepiej i żeby te dzieci właśnie, dla nich to było takie naturalne, że nie będą musiały w przyszłości się może tego tak uczyć.
A Martu, jak ty zareagowałaś na to zaproszenie? Tak, nie wiem, pomyślałaś, że są, nie wiem, dziwni? Nie z tego świata, przepraszam za słowo, nawiedzeni trochę, czy raczej cię to zachwyciło?
Ja byłam z rodziny, znaczy jestem z rodziny katolickiej, więc pomimo wszystko, no u nas jakby te wartości wszystkie były ważne, tylko po prostu nie było takich pewnych elementów w rodzinie i ja byłam bardzo otwarta. To nie było tak dla mnie, że naprawdę wchodzisz do jakiegoś domu i właśnie sam myślisz, że to jest, co tu się dzieje, nie? Tyś
nawiedzeni. Nie chciałaś uciec.
Nie. Mhm. Nie, to było bardziej takie zafascynowanie, że kurczę, wow, można też tak, nie? Szkoda, że właściwie tego nie było u mnie może nieraz.
Zatrzymamy się na chwilkę. No, że 20 minut nam zleciało, zobaczcie, jak to płynie. A baliście się, że to 2 godziny przed nami, a to już półtorej zostało, także czas płynie szybko. Dotarliśmy do tego momentu modlitwy wspólnej u Petera w domu. Marta i Peter Rowell są z nami. Temat: misja miłości, małżeństwo i pasja. O małżeństwie już trochę było, chociaż nie, do małżeństwa jeszcze nie dotarliśmy do końca, ale będzie za chwileczkę i o pasji też będzie, bo to myślę, że bardzo ważna, jeżeli nie kluczowa sprawa dzisiaj w naszej audycji. Ja tylko przypomnę, że czekamy na wasze wpisy na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania. Audycja dla młodzieży, przybywa ich, pytamy o to, jak rozwijać swoją wiarę poprzez pasję. Jak rozwijać swoją wiarę poprzez pasję i SMS-y proszę by pisać pod numer 536 600 500. Jeżeli jakieś pytania się pojawią do naszych gości, to też odważnie piszcie. A teraz utwór Ave Maria Jasnogórska Zofii Nowakowskiej. Tylko nadmienię, że te propozycje muzyczne to są też propozycje naszych gości. A myślę, że o tej Maryi Jasnogórskiej też powiemy za chwilkę, bo to kolejny jakby wątek tej historii. Za 4 minuty będzie godzina 22. Trwa audycja Czas Wzrastania. Gośćmi są młodzi małżonkowie, Marta i Peter Rowell, a tytuł audycji Misja Miłości, Małżeństwo i Pasja. Przypomnę raz jeszcze i zachęcam do tego, żeby do nas pisać na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania. Tam baner z pytaniem, jak rozwijać swoją wiarę poprzez pasję. Tam możecie te komentarze swoje zostawiać. Możecie pisać również SMS-y pod numer 536 600 500. 536 600 500. Utwór Ave Maria Jasnogórska wybrzmiał. W historii waszej miłości, waszej relacji to też jest ważny element, tak no brzydko może element, ale to ważny rys, jeżeli chodzi o Matkę Bożą w ogóle, no i Jasnogórską tym bardziej. Powiedzcie coś na ten temat więcej.
No to już Matka Boża Jasnogórska jest nam dosyć szczególną dla nas. To już jest taki dalszy etap naszego, że tak powiem, rozwoju duchowego. Otóż w takich początkowych fazach naszego związku, szukając czegoś, co moglibyśmy wspólnie, co by nas mogło wspólnie doprowadzić do jedności z sobą, do jedności z Bogiem, natrafiliśmy się, może nie z przypadku, ale udało nam się dostać do grupy osób, które rokrocznie razem z naszą całą diecezją pielgrzymują do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze rowerowo. Jest to forma pielgrzymki, która jest dla nas trochę łatwiejsza, bo fizycznie inne mięśnie są używane, nie ma aż takiego wysiłku jak przy pieszych pielgrzymkach. I tak wspólnie zaczęliśmy pielgrzymować z tą pielgrzymką rowerową, dołączyliśmy do tej wspólnoty i stało się dla nas to taką szczególną odskocznią. I jesteśmy na takim etapie naszego życia, kiedy traktujemy ten czas pielgrzymi, ten czas wspólnoty, ten czas modlitwy, jako coś, na co czekamy każdego roku. Czekamy na kolejne spotkanie z Matką Bożą. Czekamy na tą podróż do Matki Bożej, bo to cała forma tych odwiedzin Matki Bożej to jest właśnie ta pielgrzymka. My podejmujemy jakiś trud, żeby się zbliżyć. Niesiemy swoje intencje ze sobą i też można powiedzieć, że te intencje rosły z biegiem naszego związku, naszych spotkań i każdego roku było widać, na jakim etapie przez co jesteśmy, przez co przechodzimy i że tak powiem, jak dojrzewamy w tej swojej wierze. Zaczęło się od tego, że ja pojechałem no niestety samotnie na pierwszą pielgrzymkę, że tak powiem, przetrzeć szlaki, przetrzeć drogi, żeby sprawdzić, czy damy radę, czy podołamy. Na następnej pielgrzymce już Marta dołączyła do mnie. Pierwsza twoja pielgrzymka była taka dosyć, że tak powiem, dla ciebie takim przełamaniem chyba też kolejnym, nie?
Pierwsze co, to się bałam tego, czy podałam fizycznie. No ale na pielgrzymkach jest tak, że się podoła. Ja nie wiem jak, ale jakoś to da rady. Nawet jeżeli nie jesteś przygotowany fizycznie, to jakoś Pan Bóg i Matka Boża pomaga tu przetrwać. Ja akurat miałam dużo takich sytuacji, że to liść wpadł do oka i trzeba było do okulisty jechać. To tam za duża zadyszka i karetka przyjechała. Naprawdę nieraz sobie myślałam, czy to jest pielgrzymka dla mnie pokutna, że tyle się rzeczy działo i trzeba było naprawdę tyle wysiłku dać, żeby przyjechać do tej Matki Bożej. No ale pielgrzymka to jest właśnie też ten trud i on jest ważny. I dla nas, dla Petera, ten trud właściwie co kolejna pielgrzymka to był też coraz większy. No ze względu na tam problemy z nogą, z kolanem.
U ciebie chyba każda kolejna pielgrzymka jest coraz łatwiejsza, takie ja mam wrażenie, że coraz łatwiej ci przebyć ten szlak, bo już poniekąd znasz te drogi i No dla mnie niestety idzie to w drugą stronę, ale miejmy nadzieję, że będziemy dalej pielgrzymować i rok rocznie będziemy się z Matką Bożą spotykać w tym samym miejscu. No jest to szczególne, bo po tym trudzie, po tym szlaku w końcu, że tak powiem, dojeżdżasz do celu, idziesz, wchodzisz do tej kaplicy, która jest zawsze taka przyciemniona trochę, ona jest ciemniejsza, wchodzisz, no jest ta atmosfera szczególna i to jest moment takiej nie zadumy, tylko takiego wzruszenia. Każdy pielgrzym to przeżywa, szczególnie na swojej pierwszej pielgrzymce, kiedy już dociera i widzi już Matkę Bożą. To jest takie wzruszenie i mam wrażenie, że ono też pociąga nas pielgrzymów rok rocznie, żeby cały czas wracać do Matki Bożej, żeby móc doświadczyć tego wzruszenia, tej zadumy, takiego poczucia spokoju nawet. To jest kilka minut, a one są bardzo ważne, szczególnie chyba w naszym życiu.
I tej wspólnoty. Bo co prawda jak jedziemy rowerem, to w ciszy jedziemy, rzadko się rozmawia, ale jak już dojedziemy, czy na przystankach, to jest ta wspólnota, są różne żarty, i modlitwa, i żarty, i jakieś zabawy, więc i pewne świadectwa też, i rekolekcje, które ksiądz nam daje, więc to jest, jak już się dojedzie do tej Matki Bożej, no to przez ten cały tydzień te wszystkie rzeczy pracują w tobie, potem się w podróży na rowerze myśli o tych rzeczach. No i ten dojazd to jest takim zwieńczeniem. Ale ta droga to jest też taka ważna, jakby razem.
Tak, można powiedzieć, że to w sumie są takie trochę rekolekcje w ciszy, bo jak jesteś już na tym rowerze, to niestety jesteś zmuszony do tego, żeby być, skupić się na tej drodze, nie patrzeć w dół, nie patrzeć na boki, się skupiasz na tym, gdzie jedziesz i żeby nie wjechać w osobę, która jest przed tobą tak naprawdę.
No. A dla nas jako wtedy jako para, w tym roku jako małżeństwo, to nas tak kształtowało, że w trakcie każdej pielgrzymki jakiś kryzys był. Coś się pokłóciło o coś, wtedy wychodziły te wady, czy wychodziły te nasze jakieś nieumiejętności albo niewiedza o sobie i to tak pracowało w nas, ale były też te wszystkie modlitwy, jakieś adoracje, gdzie gdzieś tam może te odpowiedzi się znajdowało. I potem przez cały rok też tak z roku na rok jakiś był taki temat, gdzie po prostu w naszym związku staraliśmy się go jakoś poprawić. I,
no, cały czas staraliśmy się pracować nad
tak,
sobą. No.
I to tak na pielgrzymce najczęściej to wychodziło. Coś takiego, co po prostu gdzieś tam męczyło, nie? A w pielgrzymce to tak było uwidocznione.
Tak, no.
Może dopytam, bo, ale tak, rodzą się pytania, ale wy od razu na nie odpowiadacie, więc to też jest takie piękne, że się uzupełniacie i czytacie w moich myślach, że tak powiem. Ale powiedzcie, czy to was nie przerażało, to, że widzicie siebie takich, no nieidealnych? Takich właśnie z wadami, że ktoś się potrafi zdenerwować, że on nie jest taki idealny, jak myślę, czy że ona też ma jakieś wady, czy przywary. Powiedzcie, w pierwszym takim skojarzeniu, czy w pierwszym doświadczeniu tego momentu, czy to was nie przerażą? Mówię, a może sobie dać spokój, bo no, jak ona tak się będzie denerwować całe życie, to czy on, żeby nie w jedną stronę, to ja tak nie chcę.
Nie, przerażać chyba nie. Wydaje mi się, że na ten moment, jak trochę młodsi byliśmy, ja miałem takie przeświadczenie, że nie ma niczego idealnego. W sensie takim, że nie ma kolorowej bajki. Jeżeli by było cały czas idealnie, cały czas by były, że tak powiem, motylki, nie byłoby żadnych kłótni, wszystko by było pięknie, cudownie, no to coś by tu nie grało. Ale to takie oderwanie od realii, no bo w rzeczywistości mamy, każdy z nas ma lepszy dzień, każdy z nas ma gorszy dzień, no każdy ma swoje wady, każdy ma swoje zalety, ale one nas uzupełniają i łączą się, więc tak naprawdę wydaje mi się, że że myśmy też szukali tych wad w sobie na tym etapie, że myśmy otwarcie o nich starali się rozmawiać, żeby próbować je na bieżąco przetrawiać w sobie, żebyśmy mogli poznawać się od tej złej strony i tej dobrej strony, no bo każdy próbuje poznać tą drugą połówkę swoją, żeby rzeczywiście sprawdzić, czy to na pewno jest dobry kandydat na męża, na żonę. Ale poprzez poznawanie tych wad też uczyliśmy się siebie, czyli wiedzieliśmy, jak sobie wzajemnie pomóc, żeby walczyć z tymi wadami, jak podchodzić do drugiej osoby, żeby jej ułatwić pracować nad tymi wadami. Bo jeżeli mieliśmy nam było łatwiej żyć, rozmawiać ze sobą, nie wiem, jakieś wspólne zajęcia podejmować, jeżeli znaliśmy swoje wady i potrafiliśmy o nich rozmawiać. Tak staraliśmy się o tym rozmawiać i nie traktować tematów jako tematy może zakazane, w których się nie wchodzi, bo zaraz się druga osoba obrazi. Staraliśmy trzymać się dosyć otwarcie, żeby móc zbudować sobie pewien dobry fundament. Staraliśmy się ukształtować się tak, abyśmy mogli cały czas nad sobą pracować, ale żebyśmy nie musieli się cofać do ciężkiej przeszłości też. Żebyśmy potrafili na bieżąco rozwiązywać nasze problemy, rozmawiać o swoich trudnościach.
Czyli pod dywan nie zamiataliście? Czy nie chcieliście tego
tak
robić?
Tak, najprościej mówiąc tak.
A kto zadawał więcej pytań w takiej relacji? Kto jakby wychodził pierwszy, że chce rozmawiać?
Zdecydowanie Marta.
Tak.
Zawsze Marta była propagatorem jakichkolwiek rozmów natury wewnętrznej.
Tak, ja tyle pytań zadaję. Peter w końcu mówi, że już on mi nie wie, jak ma odpowiadać na niektóre, że za trudne są. A potem jak są takie sytuacje, że tam na przykład na pielgrzymce ksiądz pyta, czy ktoś chce zadać jakieś pytania, to ja nigdy już nie miałam żadnych pytań. Wszystko się zapominało, bo te pytania przychodzą w takich, tak po prostu w jakiejś chwili w życiu, czy jak coś się dzieje, czy jak coś się słyszy, to one przychodzą. A jeżeli chodzi jeszcze o to przerażenie takie, to myślę, że nie, że drugą osobą, w sensie, że to nie przerażało nas, że ktoś ma jakąś wadę, znaczy, że Peter na przykład ma jakąś wadę, tylko może bardziej, że ja mam taką wadę i muszę sobie z nią jakoś poradzić w takim sensie osobistym, że to wychodziło i trzeba sobie teraz jakoś tak zrobić, żeby to znikło. No i to właściwie myślę, że w nas i Peter i ja trwa do dziś, że staramy się jakoś jakoś pracować nad tym.
Czyli bardziej zadanie dla siebie. Traktowaliście to jako zadanie dla siebie niż przerażaliście się, że ta druga osoba jest taka właśnie z wadami też, mimo wszystko.
No, tak jak Marta mówiła, mi się wydaje, że bardziej sami baliśmy się tego, że mamy za dużo tych wad. Ja się bałem, że ja będę za ciężki, bo ja wiem, że jestem, Marta się śmieje, ja jestem po prostu dosyć specyficzną osobą. Jestem osobą, która lubi mieć swoje rutyny i pod tym względem jestem ciężki. I ja na początku się bałem, że zaraz, ucieknie mi Marta, jak to wszystko zobaczy.
Nie uciekła.
No nie, jeszcze tu jest ze mną.
Znacie się 10 lat już, czy niecałe, tak?
Niecałe 7.
Znaczy nie. Jesteśmy w związku takim, niecałe można powiedzieć, 7 lat, a znamy się gdzieś koło 10 lat.
No to wtedy 10, tak. No.
Więc jeszcze nie uciekliście od siebie
nie.
I wszystko jest na takiej drodze, że będzie jeszcze lepiej, wręcz przeciwnie. Nie tyle nie będziecie od siebie uciekać, to jest co jeszcze bardziej się do siebie zbliżać pewnie.
No, do tego dążymy na
tak,
pewno.
Tak, teraz jest kolejny etap małżeństwa, więc mieszkamy ze sobą od niedawna. Więc wiadome jest to, że przychodzą nowe rzeczy wychodzą nowe rzeczy, nad którymi trzeba ciągle pracować i jakoś starać się jakoś w takiej jedności żyć.
No teraz my się też na nowo uczymy siebie, bo rzeczywiście od lipca jesteśmy małżeństwem od lipca tego roku, więc dla nas było dużym wyzwaniem, bo teraz się wprowadzamy razem. To jest ten taki plus życia w czystości, że mieszkasz osobno i zaczynasz z czystą kartą. Jest tak, jak my pobraliśmy się, mieliśmy ślub, mieliśmy wesele, poprawiny I teraz wróciliśmy do domu, ale wróciliśmy już razem do tego domu. Już jesteśmy cały czas razem. Już nie ma, ty dojeżdżasz, ja dojeżdżam, jest godzina 22, muszę lecieć, bo mam pracę następny dzień. I zaczęliśmy z zupełnie czystą kartą. Nie mieliśmy, tak powiem, nic. Musieliśmy od nowa się uczyć żyć razem ze sobą. I wydaje mi się, że to jest bardzo takie budujące i to jest bardzo potrzebne, bo to jest moment, kiedy zostawiasz za sobą myślenie ja i zaczynasz myśleć my. Myślisz o naszym dobru, myślisz o tym, wracam do domu, ja wracam do domu, Marta czeka na mnie, jak ja wracam z pracy. A Marta jest w domu, bo pracuje w domu i czeka na mnie, aż ja wrócę z tej pracy. I uczysz się, człowiek, zupełnie, to jest, że tak powiem, taki kosmos, który trzeba odkryć od nowa teraz.
Dobrze się was słucha. Do pasji musimy dojść, ale to jeszcze sobie coś zagramy i do tej pasji dojdziemy i to wyjdzie też, dlaczego Marta w domu pracuje na przykład, a ty poza domem. Już 12 minut po 22 trwa audycja Czas Wzrastania. Gościmy młodych małżonków Marty i Petera. A mówimy o misji miłości. Dlaczego właśnie też taki temat, misja miłości, zaraz się to wszystko, mam nadzieję, jeszcze bardziej rozjaśni. Cieszymy się, że nadchodzą wasze komentarze. Czekamy na kolejne pytanie. Jak rozwijać swoją wiarę poprzez pasję? Na Facebooku można do nas napisać, fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Można również napisać SMS-a 536 600 500, można zadzwonić też, tylko prosimy młodych słuchaczy o odwagę, po pierwsze, a starszych też, żeby zostawili tę przestrzeń dzisiaj dla młodzieży, żeby oni mogli się dodzwonić. Numery telefonów 56 655 23 55 albo 655 23 56. Powtórzę, 56 to jest kierunkowy numer do Torunia. 655 23 55 albo 655 23 56.
Śmianą buzią twą.
To, co mam, to, co się zdarzyło nam, twój policzek, kiedy mróz nabierze niewielki wóz.
Niech mówią, że to nie jest miłość, że tak się tylko zdaje nam. Byle się nigdy nie skończyło, to wszystko, co od ciebie mam. To, co się zdarzyło nam, całe Tatry wzdłuż i wrzesz, tęcza wstążki, kiedy deszcz.
To, co mam, to, co się zdarzyło nam, zmierzchy z nagłym brakiem tchu, noce bez godziny snu.
Niech mówią, że to że tak się tylko zdaje nam. Byle się nigdy nie skończyło to wszystko, co od ciebie mam. Niech mówią, że to nie jest miłość, że tak się tylko zdaje nam. Byle się nigdy nie skończyło to wszystko, co od ciebie mam.
Piotr Rubik, Niech mówią, że to nie jest miłość. Znany utwór, taki kultowy już można powiedzieć, wybrzmiał. Piszecie do nas, cieszymy się, żeby tak tylko nie przegadać i nie mówić, że piszecie, to też jakiś jeden, drugi komentarz pozwolę sobie przeczytać. Pytanie, jak rozwijać swoją wiarę poprzez pasję? I Grzegorz pisze. On był też kiedyś gościem tutaj naszej audycji. Modlić się przed danym zajęciem, oddawać Bogu to, co się robi, zawierzać, dziękować, nie narzekać i działać. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy Grzegorza. No właśnie, do pasji chcemy dotrzeć w naszej historii, w waszej historii opowiadanej. Misja miłości, małżeństwo i pasja. Z tego, co już słyszeliśmy przez te 40 prawie minut, to tych pasji trochę macie, ale o tej chyba, nie wiem, najważniejszej, poza miłością, która was łączy, chyba jeszcze nie powiedzieliśmy. Co to jest? Powiedzcie.
Wspólne tworzenie ikon.
No to ja tak... Wspólne tworzenie ikon, tak jak Marta powiedziała, tak delikatnie mówiąc, coś, do czego dorastaliśmy, do czego dążyliśmy, mieliśmy różne korzenie, ale osiedliśmy się na tej jednej rzeczy, która nas łączy i do siebie, i do Pana Boga.
Kto zaczął przygodę z ikonami?
Zaczęłam ja, jak miałam 11 lat. To pierwsze warsztaty, tak z przypadku, potem taki awans na warsztaty kolejne z dorosłymi i kolejne. Potem nadszedł czas liceum plastycznego, troszeczkę to tak zostawiłam, bo ciężko połączyć malowanie nieraz obrazów, bardzo dużo jakichś tam grafik z pisaniem ikony, ze znalezieniem na to czasu. I tak razem tak naprawdę Peter zaczął się dołączać pod koniec liceum i ja też tak zaczęłam, trochę więcej. Duże takie zainteresowanie było. W ogóle, bo to taka ciekawa kwestia ikony, szczególnie dla młodych, bo bardzo często starsze osoby biorą się za ten temat, starają się pisać, rozwijać w tym. I my tak trochę w różne kierunki poszliśmy, bo ja poszłam do Bydgoszczy do plastyka, potem miałam takie ambicje, że SP. Peter został tu w Lęborku. I gdzieś właśnie te ikony nas połączyły, kiedy nadszedł taki czas, jakoś tak Pan Bóg poprowadził, że to ESP zostawiłam, ASP, czyli Akademia Sztuk Pięknych, studia i właśnie powróciłam do tej ikony. I wtedy tak razem siebie odnaleźliśmy w tej ikonie, bo mieliśmy na to też czas.
No tutaj też powiela to, co Marta mówiła, Te ikony nam zawsze towarzyszyły od początku naszego związku, ze względu na to, że gdzieś tam z tyłu głowy było to, że Marta zawsze się tym zajmowała. I może na początku nie traktowaliśmy tego aż tak poważnie, było to czymś jakimś dodatkowym, no ze względu na szkołę, na wszystkie zajęcia dodatkowe. Ja byłem jeszcze wtedy zaangażowany muzycznie, jeszcze do szkoły muzycznej chodziłem, jeszcze brałem udział, to tu koncert, to jeszcze orkiestra dęta miejska i bardziej starałem się jeszcze tak w inne kierunki iść i nam się to wykształciło z czasem, razem z nami, że Marta zaczęła robić tych ikon coraz więcej. No, dalej cały czas jeździła na warsztaty, najczęściej wakacyjne, i cały czas gdzieś Marta się w tym rozwijała, kształtowała swój warsztat. Aż w końcu doszło do tego, że ja się zacząłem interesować, ale zacząłem się interesować ikonami od tej strony nie tyle technicznej, w której to Marta jest ekspertem, jak tego znaczenia tych ikon. Bo ikony mają dużą symbolikę, dużo się w nich dzieje. No są to postaci świętych, więc jak piszesz ikonę świętego, no to musisz chcąc, nie chcąc coś o tym świętym wiedzieć. Nie możesz, że tak powiem, wypisywać, wymalowywać symboli, o których nie masz pojęcia, bo nie wiesz, jak masz je sam odczytywać. To tak trochę mija się z celem wtedy. Więc ja zacząłem atakować te ikony od tej strony. Zacząłem się wgłębiać, zacząłem szukać informacji. Później zacząłem z ciekawości patrzeć w sferę robienia, przygotowywania tych desek, przygotowywania drzewa. Często widać różne wymyślne ikony, gdzie są na jakimś korzeniu zrobione, czy na konarze, czy kawałku jakiejś starej stodoły, bądź nawet podłogi kościelnej. I zacząłem szukać, co można używać, czego nie można używać. Co można zrobić, żeby to było po prostu wizualnie ciekawe już, nie tyle, że tak powiem, od sfery już duchowej, ale takiej artystycznej sfery, bo to też jest sztuka, to też pokazujemy piękno w jakiś sposób. I tak zaczęliśmy dążyć do tego. Marta poszła na, tak jak mówiła, na ASP, z ASP zrezygnowała. Ja podczas swoich studiów miałem bardzo dużo czasu, bo miałem no, dużo wolnego czasu pomiędzy studiami, i zacząłem się wczytywać, zacząłem coraz więcej organizować i zaczęliśmy wspólnie rozmawiać o tym, żeby spróbować zrobić z tego coś poważnego. Niekoniecznie, żeby się utrzymać z tego, ale żeby to było coś, co mogłoby nas zjednoczyć. Czyli Marta przejęła obowiązki strony tej takiej czysto technicznej. Marta jest mistrzem pisania ikon, jak to można powiedzieć, bo ma rękę tak wprawioną, że już te ikony wyglądają idealnie, które od niej wychodzą. Ja staram się tą część może symboliczną, tą część facebookową, ale też przygotowywanie drzewa, czy każdą ikonę, którą Marta zrobi, ja później zabezpieczam, czyli nakładam te już ostatnie warstwy wykańczające, to dzięki któremu nam się ta ikona tak ładnie świeci. I też piszę te ikony, ale no nie mogę się pochwalić takim wprawieniem w rękach jak moja żona. Ona tutaj jest, że tak powiem, ideałem tej pracy, a ja staram się ją też dopełniać w tym.
Peter dużo twórczości takiej dodaje, bo w pewnym momencie następuje coś takiego, że piszesz ikony jedna za drugą, czy nawet w odstępach, ale nie wychodzisz gdzieś dalej. A właśnie tutaj Peter zaczął szukać, czy właśnie na konarze, czy inne deski, w ogóle jakiś inny styl. Jakoś, no, pokazał mi takie nowe drogi, jakiegoś takiego też rozwoju i to właściwie stało się takie wtedy bardziej nasze. No i też takiej, i ta właśnie wspólna pasja uczy nas takiej pokory, myślę, dużo. Bo ja też musiałam trochę tak oddać jakieś miejsce Peterowi w tym. I no i to też jest taka nauka właśnie, żeby w małżeństwie już jako jedność iść i też razem. Więc trochę gdzieś tam swoje ja zostawić i po prostu postarać się to zrobić razem. A razem końcowo i tak wychodzi lepiej.
Mhm. Mówimy To są może takie banały, ale takie pytania też będę zadawał, bo wielu też może czeka na odpowiedź. Dlaczego piszemy ikony, a nie malujemy, a nie rysujemy na przykład? Skąd to się bierze? Jaka to tradycja? Dlaczego?
No tutaj pewnie jest wiele historii takich związanych z tym, dlaczego jest tak, a nie inaczej, ale tak jak nam najłatwiej jest to rozumieć i tak jak bardzo często słyszeliśmy, najprostszy sposób to idzie wytłumaczyć tak: ikonę się pisze, a nie maluje, dlatego że ją się czyta, a nie ogląda. Obrazy w jakiejś galerii sztuki czy w takich innych miejscach je się ogląda. I się analizuje, patrzy się na pierwszy plan, na drugi plan, co jest z tyłu, co jest z przodu, szuka się w nich historii, owszem, ale ikony się tym różnią, że je można przeczytać. One są przepełnione symboliką, one są przepełnione różnymi gestami. Ci święci mają, mówiąc, ta symbolika jest na tyle głęboka, że każdy kolor tak naprawdę ma znaczenie użyty w danej ikonie. To, czy szata jest zielona, czy niebieska, czy purpurowa, czy czerwona, jakie odcienie jest czerwień, to wszystko ma jakieś znaczenie. Każde wszystko z tego ma jakiś symbol. W jakiś sposób nam próbuje coś przekazać. Wszystkie napisy, czy nawet, tak jak na początku, jak ja się w to wdrażałem, co było dla mnie szokiem, symbolem jest nawet wielkość czoła u świętego. Przedstawionego czoła u świętego już coś symbolizuje. Więc osoba, która patrzy na ikonę, osoba, która dla której ikona jest pomocą w modlitwie, ona spoglądając na nią, z niej wychodzi cała ta symbolika. Ona pokazuje te wszystkie różne elementy, te gesty i ma całkiem inny wydźwięk niż taki zwykły namalowany obraz.
To dużo wyjaśnia też, bo wielu z posiadaczy ikon również ma ikony, bo im się podoba taka czy inna forma, prawda? Kiedy się wpatruje w ikonę, też jest jakaś modlitwa na pewno, czy przy okazji, nie wiem, różańca, ale samo wpatrywanie się, czy medytacja ikony, to nie jest myślenie, powiem może tak kolokwialnie, o niebieskich migdałach, ale właśnie wpatrywanie się i w te gesty, w te szczegóły, w te poszczególne elementy. Gdzie można znaleźć, nie wiem, taką symbolikę? Gdzie można się tego dowiedzieć, nauczyć? Bo myślę, że to taką ogromną głębię otwiera, prawda? Ci, którym się po prostu wizualnie podoba ikona, okej, bardzo dobrze, potrafią się przy niej skupić. Ale to jest może, nie wiem, 5%, 10%, prawda, całości tej ikony.
Gdzie można znaleźć? To jest tak, że po prostu na internecie teraz jest bardzo dużo rzeczy i dobrze skorzystać odpowiednio z internetu, więc po prostu jak jest jakiś święty, to wystarczy go wpisać w internet, jeszcze znaczy dodać ikona i bardzo często po prostu znajdą się artykuły, gdzie są opisane, jakie ma atrybuty, czemu, jakie tam kolory szat. I to już dużo pomaga, bo faktycznie jest tak, że no my tego tak nie znamy. To tak z głowy ciężko sobie wymyślić, czemu, nie wiem, jest brązowa szata, niebieska czy jakaś inna. Więc po prostu trzeba skorzystać ze źródła.
Bardzo taką częstą pomocą w odczytywaniu ikon, jak chodzi o symbolikę taką atrybutów, które mają, bo często święci pokazywani mają jakieś atrybuty w dłoniach. Teraz tak ostatnio kojarzę nawet świętą Kingę, że jej atrybutem, który trzyma w dłoni na ikonie, jest kościół. Ja nie pamiętam w tym momencie, dlaczego ten kościół tam jest, ale ona trzyma miniaturkę modelu kościoła. Więc jak chodzi o tą symbolikę, to takim najlepszym źródłem wiedzy są żywoty świętych, które są powszechnie dostępne w różnych formach i bardzo często po prostu czytając historię tych świętych, my potrafimy odkryć, co to ma za znaczenie tam. Jeżeli chodzi o kolorystykę w ikonach, to, no, to jest wiedza trochę może ciężej dostępna, bo dla tych najpopularniejszych ikon, dla tych najpopularniejszych wizerunków na pewno da się znaleźć, ale odczytywanie innej tej symboliki to już jest trochę cięższe. Tak jak ja się uczyłem, tak jak widzę nową ikonę i jak ja próbuję odczytać, co ja na niej widzę, no to bardzo często będzie to moja interpretacja, ale ona jest bazowana na wiedzy, którą my akurat z podręczników znaleźliśmy. Istnieje w Polsce kilka takich podręczników, które pokazują tą technikę, co jest ważne, gdzie jest ważne i też tłumaczą, jaki kolor gdzie jest stosowny i co może oznaczać do danej osoby. No tutaj dużym źródłem jest internet, tylko trzeba rzeczywiście podejść do niego z dystansem i szukać takich materiałów, które są rzetelne, szczególnie w naszym kościele.
Do Kingi wracając, wydaje mi się, że ona była fundatorką wielu kościołów i klasztorów, być może dlatego ten atrybut w dłoni któregoś, pewnie to jest może jakiś konkretny kościół. Marta, coś jeszcze chciałaś?
Tak, ale pomimo tej całej symboliki to jest ważne, ale nawet jak osoba po prostu ma tą ikonę i nie zna tej symboliki, ale trzeba pamiętać, że jak mamy ikonę, to jest pewne takie obcowanie z ikoną, z tym świętym, jest to takie pewne okno na ten świat niebiański, bo tak staramy się, w takiej pewnie niedoskonałej formie, ale tak staramy się na ikonie przedstawić i to jest ważne. Więc jak osoba po prostu staje przed ikoną, modli się, to myślę, że to jest najważniejsze, że nawet jak nie zna tych wszystkich symboli, szczegółów, ale to, że...
Ja tak dopowiem, bo mi tu akurat pasuje zdanie, które usłyszałem niedawno, że ikona w każdym naszym domu jest oknem na Boga. Że pokazuje ten ideał, tą postać świętą, postać, do której mamy dążyć. I nawet jeżeli nie rozumiemy wszystkiego, co w niej widzimy, tak jak Marta mówi, ona i tak pokazuje nam to piękno, do którego musimy dążyć.
I to jest chyba najważniejsze.
Dlatego ikona musi być piękna też.
Tak. Tak, i to jest taka, dla nas szczególnie to jest ważne w ikonach, żeby jej nie starać się psuć, postarzać w jakiś sposób, żeby one ukazywały ten taki idealny świat, te takie niebo. I wiadomo, jest to zrobione w nasz taki ludzki, niedoskonały sposób, bo tworzymy my ludzie te ikony, ale są pewne środki i pewne zasady w ikonie, dzięki którym przez to, że się ich trzymamy, to właśnie może dać może tą trochę taką namiastkę tego, żeby ta ikona tak promieniała tym taką chwałą Bożą.
Peter się zasłuchał w to, co żona mówi. Pięknie. Jak się... ikonę pisze. Ja się tak uśmiechałem też mówiąc o tym, że ikona musi być piękna, bo no wchodząc sobie na Facebooka czy na różne fora, ludzie po warsztatach no wrzucają różne swoje prace. Nie wiem, licząc na opinie, ale niektóre są no nie takie piękne jeszcze w 100%. Chcę tak delikatnie powiedzieć, żeby nikogo nie spłoszyć. Dlatego ta dbałość o to, żeby ta praca była no rzeczywiście piękna, napisana sercem, ale też ręką taką już wprawną, wprawioną. Więc jak się zabrać do pisania ikon? Jak to się robi w ogóle? Tak po kolei, nie wiem. Mamy czas, więc,
ja
więc
może
jak ten proces wygląda?
Zacznę może od tej sfery takiej. Do pisania ikon ważne jest też przygotowanie duchowe wcześniejsze. Może na to się tak nie patrzy z perspektywy dalszej, ale wchodząc to, jedną z takich ważniejszych zasad, o których mówią na warsztatach, to jest, żeby podejść do tej pracy z czystym sercem. Ponieważ ikona to jest praca, która no, wymaga od nas skupienia. Jest to forma pracy takiej medytacyjnej nawet, gdzie my przelewamy to, co mamy trochę w sercu. Jak my na naszych warsztatach, gdzie jak prowadziliśmy, często opowiadamy uczestnikom o tym, że ważne jest, żeby podejść do tego z czystym sercem, nie będąc w trakcie zagniewania na kogoś, nie będąc zestresowanym, ponieważ wszystko to, co mamy w sercu, będzie widoczne w jakiś sposób na tej ikonie, na naszej pracy. Nasze serce, nasz wysiłek jest przelewany na tą pracę, na tą ikonę i ona jest odzwierciedlana. Każda ikona jest inna. Pomimo tego, że jest pewien schemat, każda ikona jest inna, ponieważ namalowała ją inna osoba i ma inne serce. Nie mówiąc już o tej naturze technicznej, o tej naturze, jaką kto ma rękę. Ponieważ ikony, no, one nie wymagają, oczywiście jest wymagany talent, osoba, która ma większy talent, która ma większe zdolności wypracowane, zrobi inną ikonę niż osoba, która dopiero zaczyna, ale jest to forma sztuki, którą każdy może podjąć. To jest forma takiej, gdzie każda osoba może spróbować nawet, ponieważ są takie procesy, gdzie tworzenie jest dosyć schematyczne. I ważniejsze jest to, żeby być cierpliwym, żeby podejść do tego spokojnie i żeby cały ten proces przebiegał właśnie w takiej naturze wyciszenia, medytacji, modlitwy.
I myślę, że my też mamy takie podejście, że jeżeli osoba podchodzi do ikony, pisze tą ikonę z taką naprawdę chęcią, w modlitwie, z takim czystym sercem, to ta ikona, pomimo, że może w jakiś techniczny sposób nie jest jakoś super, idealnie, pięknie namalowana w takim ludzkim wymiarze, tak...
Taki artystyczny
jakby
sposób.
Jakby jakiś, nie wiem, profesor akademii na to spojrzał. Ale ona jest piękna i to piękno widać w tej ikonie, bo ikona to coś więcej niż taki po prostu... namalowana postać, jakaś zwykła. I faktycznie to serce widać. I myślę, że to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o to, czy ikona jest ikoną, czy nie jest ikoną. Jeżeli jest w jakichś tam, no, tych ramach, tym kanonie napisana, ale nawet przez osobę, która nigdy się nie zajmowała malarstwem, ale zrobiła to przy modlitwie z takim czystym sercem, to ona będzie piękna.
Tak, a teraz już przechodząc na tą właśnie część techniczną.
Tak.
No to jak już jesteśmy wyspowiadani, gotowi, uspokojeni, to praca zaczyna się od, no może zacząć się różnie, ale najczęściej od zagruntowania deski, przygotowania deski pod obrazie. Czasami używamy już zakupionych wcześniej zagruntowanych desek. Ja grunt tutaj mówię tak, ikona, klasyczna, standardowa ikona to jest deska lipowa klejona, czyli są fragmenty sklejone razem drzewa lipowego. Z tyłu są szpongi, czyli takie dębowe pasy, które nam trzymają razem tą lipową klejonkę, żeby się nie wyginała, żeby mniej pracowała. I na tą już gotową deskę przygotowujemy grunt, czyli to nasze podobrazie. I grunt jest mieszanką kredy i klejów króliczych, rybich, no takich naturalnych. I to tworzy nam taką białą powłokę, taką czystą, gładką białą powłokę. Na tą białą powłokę jest potem przekalkowywany wzór, który będzie wykorzystany przy ikonie.
Tak. I dalej następny etap najczęściej jest złocenie. I tutaj są różne techniki złocenia. Jest na pulment, jest na mixon, jest na instacol. Jest ich bardzo wiele. Nie wiem, czy będziemy się wgłębiać dokładnie w te techniki, bo to jest bardzo taka techniczna mowa. Ale złoto jest ważne w ikonie. Ono tą światłość Boga symbolizuje. I jak już pozłocimy, możemy...
To ja dopytam, czego używamy? Czy to jest złoto w płatkach? Czy to jest jakaś farbka taka, nie wiem, złotego koloru?
To ważne
Co
pytanie.
To
ważne pytanie. To są płatki złota. Używa się też szlak metalu, takiej imitacji złota, ale rzadko. My zazwyczaj i na warsztatach, i w takiej pracy używamy prawdziwego złota. Zwykle jest to złoto 24-karatowe. I są to cieniutkie płatki, które nakładamy.
Złoto jest też łatwiejsze w wykorzystaniu tutaj ze względu na jego plastyczność. Bo szlakmetal jest twardszy, jego jest ciężej złączyć, a złoto jest dosyć ładnie łączyć, dosyć prosto i, no i daje nam jednak ten najlepszy efekt.
I trwałość.
Tak, i tu także trwałość metalu. Często na ikonach, szczególnie tych bogatych, są też dodawane kamienie szlachetne, bądź inne, że tak powiem, dodatki szlachetne, ale na wierzchu.
Tak, i po tym złoceniu, zdobieniu, różnych ornamentach, jeżeli chce się zrobić na tym złocie, to następuje malowanie. I malowanie ikony zaczynamy od takich ciemnych warstw. Czyli od najciemniejszego koloru. Jeżeli na przykład malujemy bordową szatę, to zaczynamy od ciemnego bordu, a potem przechodzimy do coraz jaśniejszych, żeby właśnie z tej ciemności wejść w światłość. Światło w ikonie jest bardzo ważne, bo właśnie po prostu chodzi o to, żeby ikona tak promieniała. I żeby promieniała, wykorzystujemy odpowiednie farbki. I tradycyjne farbki do pisania ikon to się nazywa tempera techniki jajecznej. Farbki tworzymy sami, kupujemy pigmenty. Dodatkowo tworzymy spoiwo, czyli mieszamy żółtko jaja z winem białym wytrawnym i to spoiwo łączymy z pigmentem i wtedy powstaje farbka.
Dla tych, co nie wiedzą, pigmenty to są takie małe, kolorowe proszki. No, po wymieszaniu ze spoiwem one tworzą idealną farbkę.
I ta technika to jest coś, co przez wieki w taki sposób funkcjonowało? Czy to
tak.
Jest...
Tak, technika tempery jajecznej, tempery jajowej, to jest ta najbardziej tradycyjna technika tworzenia ikon. I te najstarsze ikony, które przetrwały do dnia dzisiejszego, najczęściej są właśnie taką techniką pisane.
I ona daje trwałość, tak, ta technika? Czy...
Ona, tak. Ze względu na użycie pigmentów, na użycie wina, one są bardzo trwałe i te kolory nie zanikają nam. One zostają. Co prawda ikony ciemnieją, to widać na jakichkolwiek ikonach, bo pigmenty też są źródła naturalnego najczęściej. Są pigmenty syntetyczne, których staramy się unikać ze względu na to, że one inaczej reagują bardzo często na ikonie, ale... Jedyne, co się stanie z ikoną, to ona zacznie ciemnieć ze względu na żywicę, na jak ona nie jest, ale też na żółtko, które jest wykorzystane w spoiwie. Ale pomimo wszystko one i tak potrafią przetrwać wiele, wiele, wiele lat.
Tak. W dzisiejszych czasach dużo się używa syntetycznych pigmentów ze względu na to, że te po prostu niektóre pigmenty, które się kiedyś używało, no to są z bardzo drogich jakichś kamieni szlachetnych, ucierany jest proszek i po prostu taka ikona by kosztowała niezwykle ogromne pieniądze, gdyby była zrobiona z tych wszystkich najdroższych pigmentów i minerałów.
Co dalej?
Mamy
przygotowane
farbki
że tak
i pierwsze warstwy, te najciemniejsze w ikonie. I potem rozjaśniamy. I rozjaśniamy do... No, do końca.
Do końca, aż twarze wyglądają jak jasne ludzkie twarze. Tak. Na chłopski rozum tłumacząc, Merta zaczyna od najciemniejszych, czyli one są aż niewidoczne, są tak ciemne, a kończy się poprzez wiele, 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 wiele warstw do tego stopnia, że ta farbka, to spoiwo, które Merta już ma wymieszane, jest praktycznie białe. Jest aż przezroczyste. Ona już oczywiście jest dużo rzadsze, więc nie kryje nam aż tak tej twarzy, ale już jest praktycznie białe. No i mając rozjaśnienia, tworząc wszystkie kontury na szatach, potem przechodzimy, jeżeli trzeba, do zdobionych ikonach, znowu do poprawiania jakichś złoceń, niezłoceń i kończymy tym, że ikona musi odczekać swój czas, żeby ona przeleżała, przeschła i na koniec nakładamy warstwy zabezpieczające. Warstwy zabezpieczające zrobione z mieszanki żywic i olejów, które dają nam dwa efekty, albo taki matowy, albo świecący. I ta żywica też z latami tak trochę ciemnieje i daje tej efektu ikonie. A jest ona wykorzystywana dlatego, że tworząc farbę z jaj, z wina, może ona przywołać atencję wielu dla nas ikonopisarzy szkodnikom.
Muchy.
Czyli nasz wróg numer jeden, mucha owocówka, albo zwykła nasza mucha domowa, które uwielbiają żywić się na takich schnących ikonach na parapecie.
Tak, potrafią po prostu sobie troszeczkę tego pigmentu podjeść już na namalowanej
ikonie. Więc trzeba je zabezpieczyć i wtedy one przez lata mogą zostać.
Taka techniczna strona w telegraficznym skrócie, za co bardzo dziękuję. A druga rzecz, ta sfera duchowa. Zaczęliście od takiego wysokiego C, czyli stanu łaski uświęcającej, uspokojenie siebie, ale w trakcie, jak to wygląda, nie wiem, spadnie pędzelek, coś się wydarzy, przyleci mucha, jedna, druga, trzecia. Jak sprawić, żeby być dalej w takim duchowym nastroju, że tak powiem, no i żeby w tym wytrwać do końca, żeby to była rzeczywiście ikona przemodlona, omodlona i przelana również z serca na tę lipową deskę.
To jest tak, jak codziennie piszę ikony, prawie codziennie. No i zdarzają się takie momenty, że po prostu jakiś zdenerwowany dzień czy coś się dzieje, to odchodzę od ikony. Nie da rady po prostu pisać ikony tak. Zawsze coś się zepsuje. Więc jeżeli nie jest się w takim jakimś spokoju, wyciszeniu, to po prostu lepiej odejść. Jeżeli chodzi o modlitwę, to jest tak, że ciężko na przykład odmawiać zdrowaśki i pisać ikonę. Bo umysł się skupia na tym, co robisz. Dlatego taką największą pomocą to jest akurat jakaś muzyka, modlitwa Jezusowa, którą bardzo często puszczamy i też na warsztatach stosujemy taką metodę, żeby wprowadzić jakiś nastrój modlitwy, żeby było łatwiej też tak w takiej modlitwie trwać, bo też to jest zdanie, które jest powtarzane ciągle te same i w końcu jak piszesz, to już po prostu nieświadomie możesz powtarzać to zdanie, pomimo że twój umysł dalej się skupia na malowaniu wizerunków czy tam złoceniu. I to jest taka dla nas duża pomoc, jeżeli chodzi o modlitwę przy ikonie.
Właśnie tak pogłębiając to, jak pracujemy w domu, jest może inny nastrój, ponieważ jesteś sam, możesz się skupić nad tym. A prowadząc warsztaty, to zależy nam na tym też, żeby pokazać tym uczestnikom, żeby trzymać tej formy modlitwy, bo ona jest ważna w ikonie. I tak jak Marta wspomniała modlitwę Jezusową, modlitwa Jezusowa, dla tych, co nie wiedzą, czym to jest, to są w kółko powtarzany ten sam werset. I tak jak warsztaty trwają parę godzin czasami u nas, to uczestnicy poniekąd są zmuszeni do słuchania tego samego wersetu cały czas. Tak w skrócie, w przybliżeniu mówiąc, ten werset idzie jakoś: Panie Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. W takich najprostszych słowach. I on jest powtarzany tak dosyć monotonicznie, bo z tą samą melodią, ale uczestnicy słuchają tego pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień i tak tydzień zleci. I idąc do domu, naturalnie często ludziom brakuje tej melodii, brakuje tych słów. I nawet idąc później chodnikiem gdzieś, powtarzają sobie w duszy ten werset. I na warsztatach niestety nie idzie się aż tak skupić, bo uczysz tego, uczysz tamtego. Po prostu skupiasz się na nauce bardziej niż na samym tej duchowej aspekcie. To nam to pomaga, że jednak ta forma modlitwy zostaje. I jednak ona gdzieś tam z tyłu jest i cały czas przesiąka do każdego, który się tym zajmuje.
Żeby doświadczyć tej modlitwy Jezusowej, może parę taktów tego utworu, tak? To jest to, co zaproponowaliście.
Tak, także tak. To jest ta wersja, czym, której my używamy.
To, o czym mówicie, to teraz niech wybrzmi dla naszych słuchaczy.
Jezu, Synu Dawida, ulicz
22.54 wybija w tym momencie. Trwa audycja Czas Wzrastania. Przez moment znaleźliśmy się na warsztatach pisania ikon poprzez te melodie modlitwy Jezusowej. Takie warsztaty też są prowadzone przez naszych dzisiejszych gości. Mam nadzieję, że nie zapomnimy o nich powiedzieć też i też odesłać słuchaczy zainteresowanych do miejsca w internecie, gdzie można znaleźć informacje na ten temat. Bardzo się cieszę, że piszecie do nas też i na Facebooku, i przychodzą SMS-y, które są odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób rozwijać swoją wiarę poprzez pasję. I pisze między innymi Damian tak. Moim sposobem na rozwijanie swojej wiary poprzez pasję jest muzyka liturgiczna, a konkretnie śpiew. Od dziecka lubiłem śpiewać i powoli wspinałem się do góry, rozwinąć swój talent, wykorzystując go zgodnie z zamysłem Pana Boga. Wychwalanie go sprawia niezwykłą radość i pokój serca. Darek pisze też podobnie. Moją pasją jest muzyka. Rozwijam swoją wiarę poprzez granie religijnych piosenek uwielbieniowych. Tomasz pisze laurkę dla was taką tutaj stworzył. Jestem pod wrażeniem małżonków. Ich spokoju. Piękne świadectwo. Moją pasją jest śpiew i sport chyba. Sord mu wyszło, ale wydaje mi się, że o sport chodziło. Ale czy dzięki temu mogę świadczyć o Bogu? Pewnie tylko Pan Bóg to wie. Pozdrawia nas bardzo serdecznie Tomasz. Pozdrawiamy również i my Tomasza. I jeszcze sięgnę po SMS-y. No, przynajmniej jeden. Ktoś napisał, nie podpisał się. Często pasje są rzeczami, w których można być specjalistą, jakich potrzebują w pewnym sensie wierni Kościoła. Nie tylko ikonografia związana bezpośrednio z religią, ale chociażby muzyka, która już bezpośrednio nie kieruje się tylko na Kościół, a jednak można ją bardzo dobrze wykorzystać i poprzez muzykę budować swoją wiarę, wspierać wiarę innych. To tylko jeden przykład. Różne wspólnoty potrzebują często specjalistów do bardzo zróżnicowanych zadań. Także warto szukać miejsca, gdzie swoje zdolności i pasje można dobrze spożytkować. Myślę, że wszyscy mamy mnóstwo talentów, które otrzymaliśmy od Boga po to, aby pomnażać je na Jego chwałę. Zatem z tą świadomością powinniśmy je realizować i wtedy potrafimy je ukierunkować zgodnie z Jego wolą. Taki jeden z SMS-ów przyszedł. Jeszcze jest chwilka czasu, pół godziny, więc zachęcamy, zapraszamy do tego, by pisać komentarze. Można też zadzwonić. Prosimy młodych słuchaczy 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. Mamy gości Marta i Peter Rowell, ikonopisarze, tak? Można się do was zwracać, czy mówić o was? No tak.
No tak, tak.
Nie będziecie się wzbraniać. Dobrze. Powiedzieliśmy już trochę o waszej wspólnej pasji, która was połączyła i łączy w dalszym ciągu. O modlitwie też chciałbym porozmawiać waszej, jak ona wygląda. Mówiliśmy jakiś czas temu już o tym, czy Peter mówił konkretnie, że pamięta, jak klękał z rodzicami do modlitwy. Jesteście małżeństwem od lipca. Którego? Pamiętasz, Peter, kiedy był ślub?
8.
8.
Bardzo dobrze pamiętam.
Pamiętasz, dobrze. Modlicie się razem?
Tak. Od samego, tak naprawdę od pierwszego, chyba już pierwszej nocy wspólnie spędzonej, to już tak naprawdę pierwszym punktem programu była wspólna modlitwa. I też jest nauka od nowa tej modlitwy, ponieważ teraz to jest modlitwa małżeńska. To już jest coś innego niż modlitwa tam rodzinna czy osobista. To się uczymy od nowa tej modlitwy. I już teraz jest dla nas ona dosyć ważnym priorytetem, ponieważ już chcemy przyzwyczajać siebie do tego, żeby być otwartym w przyszłości, jak będziemy kształtować naszą rodzinę i żeby to był ten taki główny punkt programu, który cały czas będzie się przeplatał.
A tak, tak jak Peter powiedział, już to od pierwszego dnia ta modlitwa małżeńska była i na początku była prowadzona przez Petera, bo on ma w tym wprawę.
Żeby... Bardzo dobrze, bardzo dobry kierunek, że ktoś, kto już ma większe doświadczenie, niech to robi.
Tak, a potem mówi, no to teraz, żebym ja prowadziła tą modlitwę. A to faktycznie nie jest to takie proste. Bardziej formułkowe, czy nawet takie typowe modlitwy, jak Zdrowaś Maryjo, Ojcze Nasz, by powiedzieć, to jest łatwe. Różaniec odmówić dla nas, to jest tak, wspólnie, to jest takie łatwe, żeby się otworzyć. Ale taka modlitwa od serca, żeby wypowiedzieć swoje słowa, czy ten rachunek sumienia, podziękować, przeprosić.
No to jest właśnie pewna...
Podziękować, przeprosić
i poprosić.
I tak. Poprosić, tak. Tak, teraz chwila takiej zaćmy. Kolokwialnie mówiąc. No to jest trochę trudniejsze i myślę, że w małżeństwie jest to bardzo ważne i kiedy na przykład trzeba przeprosić, to otwieramy się na siebie i codziennie możemy tam zobaczyć też właśnie przy modlitwie, co gdzieś tam może zabolało nas i to otwiera.
To jest taki psychologiczny punkt spojrzenia na to, że rzeczywiście małżeństwo poprzez rachunek sumienia, tak naprawdę kierowany do siebie, do Pana Boga, może zobaczyć, co w tym dniu przeżywaliśmy, co nas zabolało, co zabolało drugą osobę i też odkrywamy na nowo swoje wady, pomagamy, tak jak wcześniej mówiłem, pracować nad nimi, ale tak kieruje nas bliżej tego celu, który każdy wierzący sobie obrał, czyli do nieba nas bardziej zbliża. Wydaje mi się, staramy się nie umniejszać wartości takiego klasycznego, takiego pacierza osobistego. Dalej on jest. Wieczorny, co prawda, ciężej jest osobno, jeżeli jesteśmy razem, ale on jest, cały czas nam towarzyszy. Z rana już modlimy się osobno. Nie ma już tej modlitwy wspólnej, bo ja wstaję trochę wcześniej z rana, idę do pracy, to najczęściej moje modlitwy poranne są w samochodzie w trakcie dojazdu do pracy, No, jak większość mężczyzn wstaje późno i się śpieszę na ostatni moment do pracy.
Za późno.
Tak. A Marta już, jak jest w domu, to jak się obudzi o innej porze, to już jest jej ten moment. Modlitwa również towarzyszy nam przed każdym wspólnym obiadem. To jest taka zasada, której się uczymy, żeby ją wprowadzić już teraz, ponieważ zależy nam na tym, żeby dzieciom naszym w przyszłości pokazać, że modlitwa jest naturalna. Modlitwa jest normalna. Ona jest też częścią naszej rodziny. I jest też ważną częścią naszej rodziny. Ale dla nas już teraz jest ważne, żeby już teraz się do tego przyzwyczajać.
Żeby takie dobre nawyki sobie po prostu robić. Bo tak jak Peter powiedział, żeby to było naturalne. Naturalne, że w trakcie dnia staramy się przeżyć dzień z Bogiem. Jak jest coś trudnego, to jest jakiś zwrot ku niemu, czy jak jest coś fajnego, żeby też był.
Tak, żeby wszystkie nasze sprawy, nasze bolączki, nasze radości, żeby nauczyć się w rodzinie wszystko to powierzać Matce Bożej oraz Panu Bogu.
Misja miłości, taki temat sami zaproponowaliście. Dlaczego taki temat akurat misja miłości? To o sobie myśleliście, czy ogólnie o misji miłości w życiu chrześcijan, katolików, ludzi wierzących? Dlaczego misja miłości?
Długo zastanawialiśmy się, jak już podjęliśmy tą decyzję, że będziemy razem pracować nad ikonami, no to oczywiście każda szkoła ikonopisarska musi mieć jakąś nazwę. I ta nazwa nie była przypadkowa, ponieważ zaczęliśmy sobie zadawać pytania, dlaczego to robimy? Co chcemy przez to pokazać? Co chcemy przez to wnieść do świata? Jaką cząstkę siebie? I po takich długich rozmyślaniach, rozmowach, sposobach szukania tej odpowiedniej nazwy, tego motywu przewodniego, zadaliśmy sobie pytanie, co jest naszą misją? Co my tak naprawdę chcemy pokazać? Co my chcemy wnieść do świata poprzez naszą pracę, poprzez te ikony i jak mamy to zrobić? No to stwierdziliśmy, że tak naprawdę słowo miłość zawiera bardzo wiele tego, co każdy, nie tyle co chrześcijanin, ale co każdy dobry człowiek powinien wnosić. Gdyby każdy z nas kierował się w życiu głównie miłością, to by świat był idealny. To by wszyscy traktowali się zupełnie inaczej, ponieważ no byłoby to podejście właśnie takie czyste, takie święte. I tak jak między nami jest to praca na ten etap małżeńska, więc jesteśmy małżeństwem, no to między też nami rośnie ta miłość, buduje nas ta miłość. Ona zbliża nas do siebie, ona zbliża nas do Boga. Więc tak razem uznaliśmy, że naszą pracą będzie przekazywanie światu miłości. Miłości poprzez wspólną pracę, poprzez nasze świadectwo, poprzez nasze ikony, które traktowaliśmy też jako formę ewangelizacji. Więc nam pasowało najlepszy zwrot to był właśnie misja miłości, że to jest naszą misją prywatną.
Tak. Ikony niosą w sobie dużo miłości, bo są tam osoby święte, czy Pan Bóg, czy Maryja, czy aniołowie. I my przekazujemy te ikony innym osobom. Więc też trochę spełniamy tą misję miłości, misję przekazywania tego. I ona też, ta misja miłości, właściwie ona ciągle gdzieś odkrywa się w nas i odkrywamy ją poprzez po prostu pracę z ludźmi. Na przykład na warsztatach ostatnio panie mówią do nas, że mamy dużo cierpliwości i to było akurat przy księdzu i ksiądz tak mówi, no przecież misja miłości, cierpliwości. No i wtedy to tak pracowało w nas, że kurczę, no ksiądz miał rację właściwie, nie? Że cierpliwość to też miłość i to, co my chcemy przekazywać na warsztatach uczestnikom, czy to, co oni nam przekazują, bo to działa w dwie strony. Oni nieraz dają nam takie świadectwa, że oni już by chcieli do tej ikony powrócić, bo to są dla nich rekolekcje w ciszy, że oni tam odkrywają Pana Boga w ikonie. To dla nas też jest takie, takie świadectwo, które nas buduje i wpływa w jakiś sposób. Więc ta misja miłości w tych dwóch kierunkach, myślę, działa.
Mhm. Tak. Chciałbym dopytać, bo powiedziałaś, Marto, no, że do ikony powrócić na warsztatach ktoś by chciał. Czyli to nie jest tak, że dostajemy deskę i kiedy chcemy, co chcemy, na nią nanosimy. To są jakieś etapy, tak? W taki sposób uczyć się. Powiedz, jak taki warsztat wygląda i do czego musicie mieć tyle cierpliwości. Nie pytam do kogo, bo to pewnie do uczestników przede wszystkim, ale w których takich elementach ta cierpliwość się wyrabia?
Ona jest tutaj takim motywem przewodnim, bo w pracy ikonopisarskiej to wszyscy muszą mieć cierpliwość.
Tak.
I piszący, i uczący, i studiujący. To jest taki motyw przewodni tego, ponieważ tu trzeba poświęcić swój czas, tu bardzo często powtarzamy cały czas te same czynności. One się różnią minimalnie między sobą. I wiele osób, które pierwszy raz miały styczność z ikoną, z pisaniem ikony, to jest w szoku, że tyle czasu trwa wykonanie tej jednej ikony. Że na jedną szatę, na jedną dłoń trzeba nanieść tyle warstw farby, tyle warstw tego spoiwa z pigmentem, że to jest tyle pracy. Więc dla uczestników na pewno jest to forma nowej takiej nauki siebie, bo my robimy coś, czego w życiu nie robiliśmy i różne emocje to też wywołuje w różnych ludziach. Niektórzy się denerwują, niektórzy się uspokajają, a na niektórych po prostu męczy też taka praca, że muszą tyle czasu poświęcić nad jedną rzeczą.
Tak, a my staramy się tak jakoś pomóc w tym, wesprzeć. Też rozumiemy to, że jest pewna irytacja przez to, że mało efektu widać, a trzeba dużo namalować, napracować się, bo tak wygląda po prostu proces pisania ikony. Ale spokojnie do tego podchodzimy, bo wiemy, że ten etap minie, przyjdzie następny i wtedy jest ta radość z tego efektu końcowego.
Tak, no na początku zawsze tak ja widzę w uczestnikach jakichkolwiek warsztatów takie nawet przerażenie, taką niepewność. Ponieważ te ikony na samym początku, one mówiąc wprost, one nie wyglądają wcale tak ładnie na samym początku. One dopiero nabierają tej przejrzystości, tej piękności w późniejszych etapach. Na początku to są surowe kolory, jest ciemna twarz, bez ust, bez oczu, bez niczego. No widać te rysy, że tam są, ale one dopiero później się wszystko wyłania. Później ona nabiera nam prawdziwego kształtu. I tak jak na początku wszyscy są często przerażeni, że one wyglądają jak malunki małych dzieci w przedszkolu, tak końcowy efekt jest, no, skrajny. Jest zupełnie inny. I ludzie naprawdę są w zachwycie tego. Często ludzie, którzy nie mieli żadnych zajęć artystycznych, nigdy nie malowali nic, są sami pełni podziwu dla siebie, co oni potrafią z siebie wydobyć na końcu. A więc no, jeżeli ktoś przetrwa tą cierpliwość, a na warsztatach każdy przetrwa tą cierpliwość, no bo jest pewna duma i w trakcie pracy, że przecież muszę dotrwać do końca.
Nie zostawię.
No tak. Więc tutaj nie ma takiego poddawania się. Ale chyba jeszcze nie mieliśmy takiej osoby, która by powiedziała, no nie podoba mi się, to nie dla mnie i no nie ma takiej osoby, bo
w trakcie może tak, ale na koniec już
ale
nie.
Na koniec już po prostu tak przeżywasz tą pracę, to jest dosyć głęboka, duchowa praca.
Tak.
A czy powiedzieliśmy, czy moglibyście pokusić się o takie, nie wiem, doprecyzowanie, czy stwierdzenie, czy pisanie ikon jest trudne? Czy po prostu ktoś, kto ma tę cierpliwość, o której mówimy dzisiaj dużo, jest w stanie to zrobić, nawet tak jak Peter powiedziałeś, jeżeli ktoś nie miał styczności z jakimś, nie wiem, malarstwem, czy z, artystą nie jest, tak, od urodzenia, czy nie ma takiego talentu, czy można w sobie wyrobić taką umiejętność pisania ikon, czy napisanie, nie wiem, jednej ikony, ale właśnie poprzez cierpliwość, jakąś powtarzalność, czy to się tak da, czy to jest już naciągane, to co mówię?
Tak mówiąc technicznie, to akurat technika tempery jajecznej, w której piszemy ikony, jest z technik malarskiej najtrudniejszą. Ale jakoś jest tak, że na warsztatach nieważne kto, jakie miał doświadczenie, i tak napisze tą ikonę. I właśnie przez te pewne etapy, przez które przeprowadzamy, nie jest potrzebne żadne doświadczenie malarskie. Każdy jest w stanie.
Tu taki też jest ten aspekt tego, że ikona w porównaniu do innych dzieł sztuki, tak jak obrazów, no dla przykładu obrazu olejnego malowanego na płótnie, w ikonie nie ma aż tyle miejsca na własną ekspresję. Ikony są formą sztuki, w której jest pewien schemat, są pewne formuły, które są dosyć powtarzalne. Więc uczestnik warsztatów nie musi martwić się tym, że on będzie modelował dłoń w taki czy w taki sposób, ponieważ on ma wzór. I na tym wzorze opiera wszystko, co się dzieje. Ten szkic tej dłoni już tam będzie. To, że uczestnik będzie musiał nauczyć się nałożyć cieni na tą dłoń, żeby ona wyglądała jak dłoń, ale to jest pewien schemat. Jeżeli osoby, które naprawdę chcą spróbować i nie mają doświadczenia ze sztuką, jeżeli będą podejdą właśnie do tego w taki sposób odkrywczy, to mogę zagwarantować, że ikona wyjdzie pięknie i będzie wyglądała pięknie.
Tak, jest też takie coś, to co Peter mówi, to jest prawda, i my w praktyce mamy też takie doświadczenie, że te osoby, które tak naprawdę już malowały jakieś obrazy, miały takie doświadczenia malarskie, im większe, tym ciężej do ikony podejść, tym ciężej ikonę jest napisać, ponieważ to jest tak inna technika i tak trzeba po prostu odciąć się od tego malowania takiego, nie wiem, akrylem, olejem, w taki swój jakiś twórczy sposób, że to jest bardzo trudne, żeby w pokorze teraz stanąć przed ikonem, posłuchać się prowadzących i robić pewne etapy po kolei, nie wnosząc nawet takiej w ręce jakiejś wyrobionej takiej maniery artystycznej. To jest trudne i okazuje się, że osoby, które przychodzą i nie miały nigdy żadnego doświadczenia malarskiego, potrafi lepiej im pójść niż osoby, które miały. I to jest takie, no, można powiedzieć dziwne, ale tak jest.
Tak, no. No nie mają tych przyzwyczajeń po prostu artystycznych.
No nawyków, nie? Które gdzieś tam czasem są niezależne już, taki odruch niekontrolowany bardziej. Zatrzymamy się na tym odruchu niekontrolowanym, bo już za chwilkę będziemy też podsumowywać naszą audycję o misji miłości, o pasji, o małżeństwie, które też jakąś pasją dla was jest, czy się staje powolutku. Naszymi gośćmi są Marta i Peter Rowell. Jest 16 minut po 23. Jeszcze kilka chwil, żeby napisać komentarz, jak rozwijać swoją wiarę poprzez pasję. Pozdrawia was Agnieszka Pirch. Kojarzycie taką osobę?
Tak, bardzo kojarzymy. Dziękujemy i również pozdrawiamy z powrotem.
Agnieszka pisze, że jak ja się cieszę z waszego świadectwa. Także dobrze, że przyjechaliście chyba. Agnieszka się cieszy, myślę, że nie ona jedna.
Mamy taką nadzieję.
Wracamy za chwilkę na takie też podsumowanie, troszeczkę na takie ostatnie słowo, które chcemy do was skierować. A wracamy po tym utworze Nic nie musisz mówić, Lubelska Szkoła Ewangelizacji.
musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Nic, nie musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Nic, nie musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Nic, nie musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Bezpiecznie. się bezpiecznie. Nic nie musisz mówić, nic odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie.
Za kilka minut koniec już czasu wzrastania. Dzisiaj rozmawiamy o misji miłości z młodymi małżonkami Martą i Peterem. Tomek napisał na Facebooku: dziękuję za piękną opowieść o pisaniu, cierpliwości i modlitwie. Miło było posłuchać, choć niestety nie od początku audycji. Życzę wzrostu w wierze i zarażania innych pasją do pisania. Tomek Rynk tak napisał.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Nikola pisze, Rowell też, więc nazwisko takie podobne do twojego, Peter.
No podobne.
Macie coś wspólnego ze sobą.
Tak, to moja młodsza siostrzyczka się tutaj dobija cały czas.
To ja przeczytam, co, żeby tobie nie było.
Tak, tak.
Język się nie zaplątał. Zastanów się, jakie działania związane z twoimi pasjami mogą być służbą dla innych i pomaganiem potrzebującym. Zaangażowanie się w działalność charytatywną lub wolontariat może pogłębić twoją wiarę. Pozdrawiam, pozdrawiamy cię, Nikola, również i cieszymy się, że nas słuchasz. Musimy kończyć, podsumowanie jakieś pewnie nie padło jeszcze wszystko to, co powinno paść, ale też nie ma czasu na to, żeby jakiś na drugi krąg jakiś wyruszać z tym naszym samolotem, więc z czym byśmy naszych słuchaczy młodszych, ale też wszystkich zostawili?
Ja tak myślę, że nawiązując najpierw do naszego tematu przewodniego, że możemy się zastanowić, czy to, co robimy, to, co lubimy robić, czy to nas też zbliża w pewien sposób do Pana Boga, a jeżeli tak, bądź jeśli nie, to jak może nas zbliżać, jak może bardziej zbliżać nas do Pana Boga. My odnaleźliśmy tą drogę w ikonach, ale jest tych dróg różnych, jest pełno form, które mogą nas przybliżać tutaj, ale też tak już podchodząc do naszej pracy, zachęcamy bardzo do tego, żeby spojrzeć na te ikony, może obrazy, które mamy gdzieś w domach, które są u nas w domu, które są babci w domu, trochę je odkurzyć, otrzepać i tak spróbować może się trochę w nie wgłębić, zobaczyć, co może w nich jest, jaka jest symbolika, co one nam mogą wnieść, co możemy w nich też zobaczyć.
Przed ikoną może spróbować się pomodlić, zobaczyć, przeżyć to, czy faktycznie są oknem do nieba, czy w jakiś sposób pomogą. A może nóż okaże się, że to jest taka forma, która pomoże w przymodlitwie. Pomoże się skupić, jakoś tak wytrwać dłużej, ubrać słowa coś.
Zachęcamy bardzo właśnie do spróbowania tej formy, którą my obraliśmy i proponujemy. Jest to bardzo wartościowe i bardzo przybliża właśnie do tej sfery naszej duchowości.
Piękna sprawa. I uspokaja.
Tak,
jak też widać po was. Nie dlatego, że jesteście chyba nie dlatego, że jesteście zmęczeni i wam się chce spać, ale tak od początku i też nasi słuchacze zauważyli, pisząc o waszym świadectwie, takim spokojnym i pięknym też. Dlatego ja też za to osobiście dziękuję i dziękuję za to, że napisałeś tego maila, Peter, kiedyś tam,
to my dziękujemy,
parę miesięcy temu.
Że
miesiąc po ślubie. To też
no, dosyć szybko. Ale to my jesteśmy wdzięczni też, że mogliśmy być tutaj ugoszczeni przez was wszystkich i jest to dla nas też pewne, inne przeżycie teraz już.
Tak, rozwijamy się.
Tym bardziej też z tego, co mówiliście, Radio Maria nie jest dla was jakąś taką rzeczywistością obcą, tylko i czas wzrastania gdzieś tam się pojawiał w waszych domach, czy w waszym domu. Teraz Peter mówił, że godzinki włącza czasami, budząc.
To już teraz nawet Martę. Jak sami mieszkam i dla mnie to jest po prostu normalne, że Radio Maria musi być, bo mi jest po prostu nieswojo, jak jest cicho w domu.
powiedzcie jeszcze na koniec, gdzie was można znaleźć, bo też pojawiają się pytania, mówiliśmy o warsztatach, o ikonach, o waszej pasji. Trochę powiedzieliście, ale trochę też można znaleźć informacji na wasz temat, między innymi na Facebooku.
No, najszybszą właśnie drogą do kontaktu z nami jest nasza strona facebookowa. Ona się nazywa Misja Miłości / Ikony Rowell. Najszybciej tam odpowiadamy i takie najświeższe informacje są, ale można też drogą mailową. My regularnie zaglądamy na tego maila, pilnujemy go. Mail nasz to jest misjamiłości.ikony@gmail.com bez polskich znaków.
Czyli misja miłości razem pisane .ikony@gmail.com.
Tak jest, zgadza się.
Dobrze. Ktoś bardzo będzie chciał też, jak napisze do nas, to przekierujemy jakoś do naszych gości dzisiejszych.
Super, dziękuję.
Kogo pozdrawiamy jeszcze, bo to taki przywilej zawsze na koniec audycji, jeżeli macie kogoś, kto jeszcze wytrwał.
Pozdrawiamy najbliższych, rodziców naszych, przede wszystkim braci. Wszystkich znajomych, którzy słuchają i...
Naszą wspólnotę pielgrzymkową. Naszych uczestników, naszych warsztatów, którzy może nas słuchają. W szczególności pozdrawiamy moją siostrę Nicole, która tak nie mogła się doczekać tych pozdrowień. Ale wszystkich naszych bliskich i wszystkich tych, którzy byli na naszej drodze i pomagali nam rozwijać się i cały czas nam pomagają.
Bardzo dziękuję. Ja dołączam się do tych pozdrowień, bo to też sprawiło, że wy tutaj się mogliście pojawić. I wasi bliscy rodzice i miłość tych, którzy was otaczali. Bardzo dziękuję. Marta i Peter Rowell byli z nami. Zachęcam raz jeszcze. Misja Miłości. Ikony Rowell to na Facebooku. Można ich znaleźć, zobaczyć też, bo tutaj nie widać było dzieł, które popełniacie, czyli ikon w telewizji Westerplatte Młodych było je widać. Dlatego też ci, którzy chcieliby je zobaczyć, to też tam można wejść sobie, popatrzeć na te piękne zdjęcia. Bardzo dziękuję za komentarze, dziękuję za SMS-y. Tak się dobrze słuchało tej historii, że też nie było czasu, by wszystkie przeczytać, ale jesteśmy zawsze wdzięczni za to, że jesteście z nami, że jest ta informacja zwrotna. Bardzo dziękuję. 23:30. Kończymy audycję Czas Wzrastania.